Piotr Świątkowski, kłaniam się. Skończył się festiwal filmowy Prowincjonalia we wrześniu. To główny kurs naszego dzisiejszego rozkładu jazdy. Wygrała ostatnia rodzina Jana Matuszyńskiego.
Zyskaliśmy taką wiarygodność, jeżeli chodzi o środowisko. Także młodzi studenci i ludzie gdzieś tam robiący filmy w OFF-ie wiedzą, że u nas jest, żeby zakwalifikować się do naszego festiwalu, no, trzeba naprawdę zrobić dobre rzemiosło, dobre kino.
I o takim będziemy za chwilę rozmawiać. Zabawy przyjemne i dla badaczy historii literatury pożyteczne, czyli co pisał Brandstetter do Paukszty.
Nie twierdzę, żeś nie miał czasu, bo musisz małego Dominika, czyli synka, karmić swym cyckiem. Mały, porządny, uczciwy synek niech wie, że ma ojca łajdaka i drania.
Nie będzie kolorowo. Wokół poezji Juliana Kornhausera, syn poety, przyjechał w tym tygodniu do Poznania i to przyjechał pociągiem z Krakowa.
Że jest w podręczniku jego zdjęcie do polskiego i że pani do polskiego była taka zawsze zdumiona, że chodzi do klasy ktoś właśnie, kogo tata jest w podręczniku.
Wzbijemy się ponad ziemię. Odlot. To nowe przedstawienie teatru animacji w Poznaniu.
Są to lalki ptaków, bardzo tak realistycznie zbudowane, wyrzeźbione w drewnie, zbudowane na takich szkieletach konstrukcyjnych, które umożliwiają takie bardzo realistyczne ruchy. Będzie dużo piosenek. Myślę, że to będzie taki piękny musical lalkowy.
Jaka jest dziś rola biblioteki? Czy książki i zawarta w nich wizja świata się dezaktualizują? Czy mogą być niebezpieczne? W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu prezentowana jest nowa wystawa #biblioteka.
Zalecam studentom przeczytanie jakiejś książki, to oni potem odzywają się do mnie mailem, że tego nie ma w internecie i w związku z tym po prostu nie ma tego.
Taki jest plan podróży. Za chwilę zatrzymamy się na przystanku Film, czyli Prowincjonalia we wrześniu. I was flicking through the channels on the TV on a Sunday in Milwaukee in the rain, trying to piece together conversations, trying to find out where to lay the blame. Right down to it, there's no use trying to pretend. For when it gets right down to it, there's no one here that's left to blame. Blame it on me. You can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floorboards, where you pay a quarter for a partnership in rhyme. To the jukebox crying in the corner, while the waitress is counting out the time. When it gets right down to it, there's no one really left to blame. Blame it on me. Oh, you can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. We'll be right back.
the toughest thing that I ever did was talk to the kids on the phone. When I heard them asking questions and knew that you were all alone. Can't you understand that the government left me out of work? I just couldn't stand the looks on the faces saying what a jerk. So if you want my address, it's number one at the end of the bar, where I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing the scars. Blame it on me, blame it on me. Sugar mice in the rain, your daddy took a rain check. Your daddy took a rain check.
Kino o małych miasteczkach, o wsi, o tym, co z pozoru duszne. Taka była pierwotna idea festiwalu. Prowincjonalia we wrześniu. Rzeczywistość przerosła marzenia. Za nami już 24. edycja festiwalu, na który zjeżdżają najlepsi filmowcy. Honorową statuetkę Jęcia Wodnika odebrała Anna Seniuk, a główną nagrodę otrzymał film Ostatnia rodzina. Na festiwalu był Tomek Sosnowski i spotkał się z jego gośćmi specjalnymi oraz organizatorami. Na początek Aleksandra Konieczna, odtwórczyni głównej roli w filmie Ostatnia rodzina. W filmie Jana Matuszyńskiego.
Jak się pani czuje poza stolicą, poza dużymi aglomeracjami, przyjeżdżając na taki festiwal do wrześni?
Dla mnie to jest zawsze bardzo interesujące, bo ja sama pochodzę z takiego małego miasteczka, z Prudnika w województwie opolskim. Ja też, tam były wtedy dwa kina, jak ja zanim wyjechałam na studia do szkoły teatralnej, ale potem był czas bez kina i dopiero niedawno powstało. Zupy moje idą, widzi pan, tak się czuję.
No to smacznego w takim razie.
Bo myśmy zamówili zupy, a pan od razu, a pan skorzystał z, i mnie dopadł w ciemnym kącie. Jest, jest, Krzysiu. Nie, nie, nic takiego do powiedzenia nie mamy strasznego. No i ja, wie pan, no i to jest ciekawe, jak ludzie właśnie kiedy tak... przyjeżdżam w takie miejsce, myślę takiego, co jakaś taka wewnętrzna w człowieku jest potrzeba, że nie tylko zjeść, nie tylko się ubrać i nie tylko się w prosty sposób edukować potrzebuje, ale potrzebuje także mocno sztuki, czy czegoś, no jakiejś magii. No, może to być sztuka, może to być film, a w moim przypadku akurat był, jak byłam taką dziewczyną w Prudniku, co tak sobie łaziła do kina właśnie, nie wiedzieć po co zupełnie, nie wiedziałam przecież kim będę.
Festiwal rozpoczął się od filmu Pawła Łozińskiego.
No ja jestem tutaj stałym gościem, tu jest zawsze świetna publiczność, z przyjemnością zawsze z każdym swoim nowym filmem tu przyjeżdżam. Jest mi naprawdę bardzo miło, że w środku tygodnia, o takiej godzinie niewieczornej wcale, bo jest koło trzeciej, jest pełna sala. I pełna sala ludzi, którzy zobaczą, oglądają właśnie teraz mój film i za chwilkę się z nimi spotkam, żeby o nim porozmawiać. I to dla mnie zawsze najcenniejsze spotkanie z widzem po filmie, żeby zobaczyć, usłyszeć, dowiedzieć się, co przeżył, co w tym filmie zobaczył, co dla siebie wziął. To jest dla mnie największa nagroda zawsze.
Jak myślisz, czy to jest specyfika właśnie małych miejscowości? Tego, co jest też clue tego festiwalu, małomiasteczkowości, prowincji, że sala kinowa w takiej, o takiej godzinie jest pełna?
Nie, myślę, że to raczej specyfika osobowości Rafała i no, tej ogromnej pracy, którą tutaj wykonał przez te 20, prawie 5 lat, no prawie ćwierć wieku już tutaj. On sobie tę publiczność wynalazł, zachęcił, że przychodził on sobie tych ludzi, wydaje mi się, gdzieś na swój sposób wychował. Jakoś ich otworzył, uwrażliwił, no to jest jakby piękna praca u podstaw.
Rafał Górecki, dyrektor festiwalu Prowincjonalia.
Powiedz mi, jak ty to zrobiłeś, że już 24 edycje festiwalu i nadal ta ranga wzrasta?
Festiwal powstawał na ogromnym entuzjazmie, na szczerości, na prawdzie. Pamiętajmy, że był to właściwie początek nowej Polski. Byliśmy wszyscy, mieliśmy tyle energii, tyle chęci tworzenia, że właściwie no, okrągły stół już właściwie dał taki impuls, że właściwie mieliśmy przygotowane scenariusze. Ja już byłem przygotowany do tego, żeby po prostu zaproponować jakąś ciekawą, oryginalną imprezę filmową. I znalazłem tę niszę, niszę, która jest mnie osobiście bardzo bliska, ponieważ wywodzę się z mojej miejscowości i stwierdziłem, że rzeczywiście nie ma festiwalu w Polsce, który by jakby dotykał stricte tych problemów małych miejscowości, miasteczek, który też by mówił o czymś bardziej uniwersalnym. I tak powstały prowincjonalia, właściwie to tak zupełnie spontanicznie.
Zupełnie spontanicznie. I też zupełnie spontanicznie na początku przyjeżdżali znani twórcy. Teraz to uważają wrześnie za taki obowiązkowy punkt w ciągu roku, Festiwal Prowincjonalia we wrześniu.
Twórcy jak najbardziej, bo uzyskaliśmy taką wiarygodność, jeżeli chodzi o środowisko. Także młodzi studenci i ludzie gdzieś tam robiący filmy w OFF-ie wiedzą, że u nas jest, żeby zakwalifikować się do naszego festiwalu, no, trzeba naprawdę zrobić dobre rzemiosło, dobre kino, sensowne, wrażliwe, ponieważ jest bardzo ostra selekcja i stąd być może, że sporo tych filmów też odrzucamy, jest taka tendencja, że fajnie być na festiwalu, który jest z dala od dużych centrów kulturalnych, akademickich, na festiwalu Prowincjonalia, ponieważ tam jest wysoki poziom, jeżeli chodzi o prezentowane filmy. I no i ta taka miła dla nas organizatorów tendencja wizerunkowa się utrzymuje.
Do wrześni przyciąga też klimat i nietypowe okoliczności, w jakich twórcy mogą spotkać się z widzami. Jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów jest piknik filmowy, podczas którego przy ognisku i pieczonych kiełbaskach rozwiązywane są zagadki dotyczące polskiego kina. lektura listów zakopiańskich Romana Brandstettera do Eugeniusza Pałkszty pozwala dowiedzieć się wiele o życiu literackim w ciemnym okresie stalinizmu. Poznańska polonistka profesor Ewa Krawiecka opracowała listy Brandstettera do Pałkszty. Listów Pałkszty do Brandstettera wciąż nie odnalazła. Widzimy w nich dwóch wielkich przyjaciół. Co zaskakujące, ten zdystansowany, nobliwy pisarz, jakim zapamiętaliśmy Brandstettera, jawi się w tej korespondencji jako złośliwy sztupak.
Eugeniuszem Pałksztą zaczęłam się tak na dobre interesować, kiedy przeczytałam niezwykłą korespondencję Romana Brandstettera skierowaną do Eugeniusza Pałkszty. Tak naprawdę moim ulubionym bohaterem literackim, artystycznym jest od kilku lat Roman Brandstetter, ale przy okazji właśnie owej korespondencji, która dopiero po raz pierwszy ujrzy światło dzienne dla szerokich kręgów czytelników, od razu też zainteresowała mnie druga postać wybitnego, nieco zapomnianego poznańskiego pisarza Eugeniusza Pałkszty. Tak jak wspominają jeszcze nieliczne osoby, które miały szczęście znać osobiście zarówno Pałksztę, jak i Brandstettera, są zdziwione, jak mogli się ci dwaj panowie tak bardzo polubić. Roman Brandstetter był postacią bardzo taką zamkniętą w sobie, introwertyczną, bardziej posągową, można powiedzieć. Natomiast Eugeniusz Pałkszta, jak wspominają go znajomi, przyjaciele, osobą niezwykle otwartą, radosną, przyjazną. Być może właśnie przeciwieństwa się przyciągają, ale myślę, że połączyła tych dwóch wybitnych pisarzy nie tylko wena pisarska, niezwykły talent, ale myślę, że też wspólne spojrzenie na świat i człowieka. Obaj, mimo że wyrażali to w różny sposób, tak naprawdę byli, myślę, że można tak ich nazwać, byli pewnymi prorokami swoich czasów. Bezkompromisowość, jaka ich cechowała, to przede wszystkim trzymanie się pewnego systemu zasad i wartości, których nigdy nie zdradzili. Pamiętajmy, że listy pochodzą z ciemnej nocy komunizmu, czyli lata 1949-1957. To jest ponad 70 listów wysyłanych z Zakopanego, gdzie Brandstetter wraz z żoną w tym czasie przebywał, do Poznania, gdzie tu mieszkali państwo Pałksztowie. Smaczki są takie, że Brandstetter, no cóż, był człowiekiem ostrym i bezkompromisowych w ocenach i sądach. Potrafił być niezwykle też złośliwy, tak więc nazywał nielubianych pisarzy, szczególnie tych, którzy, no cóż, współpracowali z ówczesnym systemem władzy, bardzo ostro, a to nażartą, pękatą ropuchą, a to lizusem, a to na przykład pewne bardzo znane do dzisiaj wychodzące czasopismo o charakterze katolickim założycieli i redaktorów nazywał rudymi pederastami i pijakami. Był człowiekiem rzeczywiście wyrażającym te sądy w sposób taki, bym powiedziała, dosyć mocno satyryczny, jeśli nie nawet momentami okrutnie złośliwy. Ale pamiętajmy też, że Brandstetter nie znał jakby drugiego dna i na przykład opisując pewnego pisarza, który był donosicielem, rzeczywiście akta IPN-u ujawniają jego współpracę i donosicielstwo, Brandstetter nie znał drugiego oblicza. Dlaczego tak się stało? Ponieważ ten akurat pisarz był, co tu dużo mówić, szantażowany przez ubecję. Chodziło o życie jego żony. Tak więc były to rzeczywiście ponure czasy, ale jak pisarze próbowali te czasy znieść i przeżyć. Zarówno Pałkszta, jak i Brandstetter nie mieli łatwo, ponieważ ich pisarstwo wymykało się ówczesnym modom, trendom i tendencjom narzucanym przez tak zwaną sztukę socrealizmu. Drugim elementem, który nie podobał się ówczesnym władzom, to było wyraźne nacechowanie ich powieści takim, bym powiedziała, moralizatorstwem, stawianie na czystość sumienia, etyki, prawdy. To się również nie podobało. Bohaterowie owych powieści, utworów też raczej nie pasowali do pięknej wizji radosnego chłoporobotnika, który buduje socjalistyczną Polskę. Brandstetter bardzo często zaprasza swego kolegę na wódkę. Przy owej wódce mieli sobie panowie wtedy szczerze porozmawiać. Bardzo często też dowcipnie nazywa Eugeniusza Pałksztę, który jak wiemy przecież pochodził z Wilna, na przykład żmudzkim łbem, litewską mordą, Ewgieniejem. Oczywiście były to takie małe złośliwostki, ale pełne uczucia serdeczności. Pamiętajmy, że nie była to era SMS-ów i maili, tylko właśnie takiej bardzo klasycznej sztuki uprawiania przyjaźni na odległość, czyli sztuki pisania listów. I w jednym z listów rozsierdzony Brandstetter na Eugeniusza Pałksztę, jest to list z roku 1957, który długo nie odpisywał, pisze tak: Kochany Eugeniuszu, wybacz, ale należysz do wyjątkowych świń. Na drugi mój list nie odpisałeś. Nie twierdzę, żeś list napisał, ale że może zaginął. Nie twierdzę, żeś nie miał czasu, bo musisz małego Dominika, czyli synka, karmić swym cyckiem. Mały, porządny, uczciwy synek niech wie, że ma ojca łajdaka i drania. Hanię, czyli żonę Pałksztyt, całuję w rękę. Ciebie nawet nie pozdrawiam. I jeżeli w przeciągu 48 godzin nie otrzymam od ciebie listu, wypowiadam ci przyjaźń, już nie twój Brandstetter.
Już teraz zapraszam państwa w czwartek po godzinie 14 reportaż o pisarzu Eugeniuszu Pałkszcie. Będziemy rozmawiać z synem pisarza, Dominikiem, który oprowadzi nas po domu na Sołaczu. Pałkszta miał tyle książek, że fundamenty domu musiały zostać wzmocnione. Czwartek, 14:20. Zresztą wszystkie zapowiedzi istotnych reportaży i audycji emitowanych przez Polskie Radio Merkury Poznań znajdziecie państwo na naszych profilach na Facebooku Merkury Kultura i Merkury Historia. A za chwilę syn Juliana Kornhausera, Jakub, opowie o dzieciństwie ze słynnym tatą.
Niedziela na Głównym.
Do Poznania na zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji przyjechał Jakub Kornhauser, literaturoznawca, syn wielkiego poety. Sam również pisze wiersze. Redaktor tomu esejów poświęconych twórczości Juliana Kornhausera, wydanego właśnie w Poznaniu.
Przez wiele lat było tak, że ja raczej unikałem dyskusji dotyczących poezji z moim ojcem. Raczej ojciec kojarzył mi się z tym człowiekiem, z którym wyjeżdżam co rano na rowerach, gdzieś na jakąś wycieczkę albo chodzimy razem po górach. Natomiast rzeczywiście zmieniło się to w momencie, kiedy byłem na tyle świadom, że sam zacząłem pisać wiersze, to miałem 5, 3, 6 czy 7 lat i ojciec pisał je na maszynie do pisania, przepisywał je na maszynie do pisania i wydawał mi takie małe książeczki z moich wierszy zrobione. Pamiętam, że takim debiutanckim tomem w ten sposób wydanym był tam pod tytułem Gwóźdź i śruba, ale nie mam pojęcia, co tam się w nim znajdowało. W każdym razie rzeczywiście ojciec też jako motto do swojego wiersza wziął mój krótki wiersz pod tytułem Wieczna przyszłość, wydrukował to w takim bardzo szacownym, nobliwym czasopiśmie Zeszyty literackie. Podpisano to motto Wiersz sześcioletniego Kubusia. Więc jako sześcioletni Kubuś zadebiutowałem na początku lat 90, no, w roku 90 w prasie literackiej, ale potem, kiedy byłem coraz bardziej świadomy właśnie, kim jest mój ojciec i w jaki sposób on funkcjonuje, że jest w podręczniku jego zdjęcie do polskiego i że pani do polskiego była taka zawsze zdumiona, że chodzi do klasy ktoś właśnie, kogo tata jest w podręczniku, no to ja w ogóle jakoś tak, jakoś nie wiem, taką naturalną reakcją chyba było właśnie taki rodzaj odseparowania się od tego, nie wiem, ucieczka od, w ogóle od poezji, od literatury, od tego wiersza, kiedy miałem 6 lat, to już potem przez kolejne kilkanaście nic w ogóle nie pisałem i nie interesowałem się poezją w ogóle. Wydawało mi się to nieciekawe i rzeczywiście w ten sposób próbowałem wyprzeć tą poetycką historię. I ja się dowiadywałem o wierszach taty raczej już jak książka na przykład powstawała i wtedy mogłem sobie ją przeczytać albo z jakiejś dyskusji na łamach prasy, ale czy mnie to interesowało wówczas, nie sądzę. Dlatego dla mnie dużą przygodą było to, że w pewnym momencie tutaj wydawnictwo Biblioteki Publicznej zainteresowało się twórczością mojego ojca i wspólnie podjęliśmy decyzję, żeby wydać najpierw wybór jego wierszy, potem wiersze zebrane, a teraz książkę z esejami dotyczącymi Juliana Kornhausera, bo była to dla mnie dobra okazja, żeby na nowo zapoznać się z wierszami mojego ojca. Musiałem, będąc też redaktorem tych tomów, czytać wszystkie wiersze taty. Musiałem, ale bardzo chciałem. W ten sposób jakby na nowo zbudowałem sobie postać mojego ojca z wierszy właśnie. Tak? Dowiadywałem się z wierszy nie tylko tego, jakim tato ciekawym, zróżnicowanym był poetą, ale też przede wszystkim, jakim był człowiekiem. W jakiś sposób ten portret zbudowany z wierszy mi się w głowie ułożył.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna wydała książkę Rzeczy do nazwania wokół Kornhausera. Jednym z jej redaktorów jest Jakub Kornhauser.
Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym i to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym w odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą. Jesteście wielkim. dlatego wciąż żyję, że polityka dla mnie to w krysztale pomyje. Umysł mam twardy jak łokcie, więc mnie za to nie kopcie, że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie. Wrażliwym jest jak membrana, za tym wieczór i z rana. Trzęsę się jak śledziona, z węgorza wyrwana. Zagłady świata się boję, więc dla poprawy nastroju dlatego, gdy trzeba będzie, sam odbiorę światu Witkacego.
Teatr Animacji zaprasza na Odlot, przedstawienie odnoszące się do problemów bardzo współczesnych, o czym z Maliną Przyślugą i Agatą Drwięgą rozmawiał Jacek Butlewski.
Przeczytałem, że ma to być takie przedstawienie, które opowie o tym, że nieważne jest, gdzie się jest, ale z kim.
Tak, to jest bardzo ładnie wychwycone sedno tego tekstu. Można właściwie podsumować całość tym jednym zdaniem. Chociaż droga do tego zdania była bardzo zawiła i kręta i długa, tak jak zresztą droga dwóch naszych czarnego i białego bocianów. To jest opowieść o bocianich dzieciakach, bocianie białym Nanjim i jego jedynej przyjaciółce czarnej bocianicy Fantu i ich wędrówka z południowej Afryki do Europy. Wędrówka, która potrzeba jej wzięła się stąd, że Nanji, ten biały bocian, był jedynym białym dzieciakiem wśród czarnych bocianów w Afryce Południowej i czuł się tam zupełnie źle, czuł się osamotniony i słyszał o tej wymarzonej swojej prawdziwej ojczyźnie, jaką jest Europa. No i te dzieciaki postanowiły się wbrew woli rodziców wymknąć we dwójkę, polecieć samemu, pokonać tą długą trasę nad oceanem, dolecieć do Europy, która miała być taką utopijną krainą, a okazało się, że właściwie jak w lustrzanym odbiciu, tym razem nie biały bocian, a czarna bocianica spotyka się z jakimś ostracyzmem i odrzuceniem.
Czego nauczymy się? Czego dzieciaki nauczą się? Co jeszcze wyniosą z tego spektaklu?
Poza takimi wartościami, które myślę, że właściwie każda sztuka teatralna dla dzieci nie się, czyli to, że poza tym, że przyjaźń jest bardzo ważna, że samemu trudniej, razem łatwiej i że warto mieć kogoś, kto nas wspiera i akceptuje, to mam nadzieję, że też poruszymy takie delikatne struny, które później rozbrzmią bardziej, gdy te dzieciaki będą dorosłe. Mi zawsze bardzo zależy na tym, żeby zasiewać w dzieciach coś, co później wykiełkuje, coś dobrego, jakąś taką myśl ogólną i w tym przypadku jest to historia, która opowiada o tolerancji, o akceptacji inności, ale już w takim bardzo konkretnym wymiarze, czyli właściwie odnosi się też do tej sytuacji, w której my się teraz znajdujemy, czyli tego, jaki mamy stosunek do imigrantów, do uchodźców. Te wszystkie tematy, które dzisiaj obowiązują nas, dorosłych, którymi żyjemy, w pewnym sensie też są poruszane w tej tutaj metaforycznej historii.
No i w samym tytule chyba, w odlocie, już tkwi jakaś informacja.
Tak, jest to jakiś rodzaj ucieczki chyba przed czymś albo pogoni za czymś może. A poza tym odlot też, to jest też takie słowo z drugim znaczeniem, czyli jakieś, tak, jakieś szaleństwo, wariactwo. To jest też to, co myślę, że spotkamy się z tym w przedstawieniu, bo będzie i dużo piosenek, i dużo tańca, i bardzo fajne formy lalkowe. Reżyserka Jani Young jest z RPA i stąd właśnie pomysł połączenia tych dwóch miejsc i tych czarnych bocianów z naszymi białymi. Także myślę, że będzie to i rozrywka, i coś może mądrego do przemyśleń.
Czarny ląd, czarny. Zawsze muszą to podkreślać.
Mandzi, przecież to nie o tobie. No chodź dalej, zatańcz ze mną. Hej.
Odechciało mi się. W ogóle muszę już iść. Moja mama, no wiesz.
Ale potem się widzimy.
Jego to widać z daleka.
No daj już spokój.
Widzimy się. Cześć, Fantu.
Prawdopodobnie jedna z największych premier w historii tego teatru, jeżeli chodzi o taką stronę wizualną. Mamy na scenie ponad 30 lalek, bardzo dużych. Niektóre są animowane przez kilku aktorów, nawet przez trzech. Są to lalki ptaków, bardzo tak realistycznie zbudowane, wyrzeźbione w drewnie, zbudowane na takich szkieletach konstrukcyjnych, które umożliwiają takie bardzo realistyczne ruchy. Będzie dużo piosenek. Myślę, że to będzie taki piękny musical lalkowy.
To dla niej chce się żyć, bez niej nie mamy nic. Nasz ukochany dom to właśnie czarny, 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 czarny ląd.
Odlot w Teatrze Animacji w Poznaniu. Na próbie generalnej był Jacek Butlewski, a za chwilę Agnieszka Maciejewska zabierze nas do zamku na wystawę Hashtag Biblioteka. A teraz Martyna Jakubowicz i Dżem Jarocin, 89 rok. Będzie szumiało, przepraszam, ale to piękne wykonanie.
Obudziłam się później niż zwykle, wstałam z łóżka, w radiu był. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyna w świerszczykach. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Ten sprzeciwka, co ma kota i rebel, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rebel, rusz się przecież nie będzie.
Yeah. autopromocja. Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Hymn do miłości. Gra z kojarzeniami i publicznością. Godzina 13. Zapraszam.
Autopromocja.
W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu prezentowana jest nowa wystawa Hashtag Biblioteka. Ekspozycja, w której bierze udział 18 artystek i artystów z Polski i zagranicy, stawia pytanie o status i przemiany biblioteki z perspektywy współczesności, mówi kuratorka wystawy Marta Smolińska, która oprowadzała po ekspozycji, a razem z nią kilku autorów pracy, m.in. Piotr Kurka.
Wystawa Hashtag Biblioteka dotyczy motywu biblioteki i mimo tego, że wydawałoby się, że to jest motyw, który jest motywem ogranym, to wydaje mi się, że jakby w tym momencie pytanie o to, czym jest biblioteka, jest szczególnie aktualne. Ze względu na to, po pierwsze, że przechodzimy z tej epoki związanej z biblioteką analogową, z takim materialnym gromadzeniem wiedzy do ery wirtualnej. Druga kwestia związana z tym, dlaczego mi się ta wystawa i ten temat wydają teraz szczególnie aktualne, to właśnie to, że nie czytamy. Badania są absolutnie alarmujące i w zasadzie pokazują, że większość Polaków w ogóle nie bierze już książek do ręki. Kolejna kwestia to taka, że ja obserwuję jako wykładowca akademicki pewne zmiany, które następują bardzo dynamicznie, a mianowicie takie, że jeśli zalecam studentom przeczytanie jakiejś książki, to oni potem odzywają się do mnie mailem, że tego nie ma w internecie i w związku z tym po prostu nie ma tego. I ja muszę uświadamiać im, że istnieją jeszcze takie miejsca jak biblioteki, gdzie można iść i tę książkę w czytelni przeczytać. Więc tu jest jakby też ten moment właśnie pytania o to, czy straciliśmy już chęć trzymania książki w ręku jako obiektu, a z drugiej strony jest to pytanie o taką nadprodukcję wiedzy, bo ostatnią osobą, która uchodziła za osobę, która przeczytała wszystkie wydrukowane książki, to był Erasmus z Rotterdamu. Teraz najnowsze doniesienia UNESCO mówią o tym, że na świecie wydaje się prawie 2,5 miliona książek rocznie, więc nikt z nas nie jest w stanie sobie z tym nadmiarem poradzić. Pytanie też o to, jak radzić sobie z nadmiarem tej materii, którą są książki, których wiedza zawarta w nich wiedza się zdezaktualizowała, więc jak reagować na to? I tutaj jakby te prace właśnie dotykają takich problemów.
Ta praca, która cały czas w tle wydaje dźwięki, to jest praca Kuby Jasiukiewicza. Ma też być rodzajem takiej metafory, pokazaniem regału, który w pewnym sensie drży, próbuje zrzucić książki z siebie, które są już nieaktualne. Obok te zrzucone książki leżą, ich treść jest wycięta właśnie. Artysta pokazuje nam, że ta treść prawdopodobnie stała się już nieaktualna, ale możemy się też domyślać, że być może była niebezpieczna.
Może Piotrze opowiesz o swojej pracy?
Ta praca nosi taki przewrotny tytuł Easy Reader, związany jakoś z tym pierwotnym tytułem filmu i też jakby pewnego symbolu. Ta praca powstała w pewnym sensie w wyniku rozpaczy podczas mojej wizyty w archiwum takiego znanego kolekcjonera niemieckiego Egidio Marcony, który ma gigantyczne archiwum, w którym w jakimś sensie realizuje się pewnie marzenie na przykład Borgesa czy wielu znanych pisarzy, żeby w jednym miejscu zgromadzić całą wiedzę. I to był jeden impuls. Drugim była taka maleńka książeczka napisana przez Michaela Kimmelmana Art of Life and Vice Versa. Ona mówi o takiej namiętności kolekcjonowania. Ja myślę, że każdego bibliofila i czytacza, że tak powiem, takie uczucie czasami ogarnia, żeby posiąść wszystko.
To może podejdziemy do pracy Anny Królikiewicz, która odziedziczyła bibliotekę po swoim ojcu, psychiatrze. Fachowe książki, w których wiedza była po pierwsze już nieco nieaktualna, a po drugie, no trzeba jakoś sobie poradzić. Anna Królikiewicz w swojej praktyce artystycznej posługuje się technikami kulinarnymi, więc po prostu zrobiła z tych książek nawar. Zamarynowała je i można też powiedzieć, że na kulturze powstają kultury grzybów i bakterii. I częściowo widzimy tutaj jeszcze stronice tych książek, które się przetrwały
przetwarzają, a częściowo zniknęły już one, nawet wyparowały i został z nich właśnie taki nawar, taka esencja.
Kuratorka Marta Smolińska dodaje, że hashtag w tytule wystawy to znak czasów, a także gra z funkcją tego znacznika, który umożliwia grupowanie wiadomości na portalach społecznościowych. Wystawę w Poznaniu można oglądać do 28 lutego. Po 16 ksiądz Jarosław Wąsowicz i dr Rafał Sierchuła w rozmowie z generałem Janem Podchorskim. Tego nie można przegapić. A za tydzień niedziela na Głównym z Berlina, z europejskich targów filmowych, które poprzedzają główną galę Berlinale. Do Berlina wybiera się Tomek Sosnowski. W jego imieniu zapraszam na audycję Niedziela na Głównym za tydzień, w niedzielę po 11. Piotr Świątkowski, do usłyszenia.
Niedziela na Głównym.